dzisiejszym odcinku Emil Kendrek, firma Habys. Całkiem ciekawa historia. 25 lat w biznesie od pracy rzemieślniczej, od zbierania jagód i korzenia, na którym się wywrócił, i pracy rzemieślniczej do budowania firmy nie w garażu, ale najpierw w piwnicy. Garaż był numerem 2. Do zbudowania firmy, która ma kilkadziesiąt milionów obrotu, rośnie razy 2 co 2 lata i firmy, w której Emil już nie pracuje. Dlatego, że nauczył się od swoich wewnętrznych kręgów, że delegowanie jest rzeczą, która zadziałała, i jego mikromanagement jest tym, co ograniczało wzrost firmy. Emil opowiada również o swojej przemianie, o duchowości i o tym, jak należy, albo raczej jak można, wymarzyć sobie nowe marzenia. Zapraszam Was na ten odcinek już teraz. Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy im trudne pytania, zastanawiamy się, co ich napędza. O, nie zapędza. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka i zostawcie komentarz. Nie wiem, czy wiecie, na Spotify'u można robić komentarze. Pytamy Was zawsze, co Wam się podoba w tym odcinku. Na YouTubie też. Więc bardzo prosimy o to, bo sztuczna inteligencja to lubi. My lubimy sztuczną inteligencję, bo daje nam lepsze zasięgi. A dzisiejszym gościem jest mój serdeczny przyjaciel, Emil Kendrek.
Cześć.
Emil jest członkiem MasterHuba, jest przedsiębiorcą, który od 25 lat prowadzi firmę Habys, która ma kilkadziesiąt milionów złotych obrotu i przeszedł niesamowitą przemianę, o której nam zaraz opowie. To takie standardowe pytanie, które znasz chyba z audycji.
Tak.
Jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia?
No to jest dobre pytanie, ale pewnie tak jak większość twoich gości tutaj, które miałem okazję, przyjemność oglądać programy, wywiady z tobą, no nie projektowałem swojego życia i w dalszym ciągu nie projektuję, natomiast marzę.
Marzysz?
Tak. I z natury jestem marzycielem. I oczywiście te marzenia, które mam, przelewam na papier, powstają z tego jakieś plany, powstają cele, nakładam na to jakieś daty, ramy czasowe, ale to nigdy nie jest jakieś bardzo szczegółowe, czy takie w każdym detalu właśnie zaprojektowane. To raczej jest takie swobodne i wypływa z mojej artystycznej duszy niż z projektowania takiego typowo inżynierskiego.
To jak artystyczna dusza tworzy biznes, który ma kilkadziesiąt milionów złotych obrotu i 25 lat jest na rynku i jest liderem w branży?
No to jest myślę tak, że ta artystyczna dusza jest bardzo potrzebna, jeżeli chodzi o kreowanie, o tworzenie. I w tym akurat czuję się bardzo dobrze. Czyli na etapie tworzenia, powstawania czegoś, to bardzo lubię ten etap startu, początku, takiego wstępnej fazy rozwoju firmy, to z tym się czuję bardzo dobrze. I tutaj to akurat ta artystyczna dusza uważam, że świetnie przydaje. Natomiast później, kiedy już dochodzimy do takiego etapu operacyjnego, powtarzalnego, takiej codziennej, żmudnej pracy, no to tutaj już nie do końca się w tym
odnajduję. To już jest orka na ugorze, tak?
Tak, tak.
Dla ciebie.
Tak.
To jak zarobiłeś swoje pierwsze pieniądze, pamiętasz?
To zależy, czy jakie, jak duże pieniądze.
Te, które pamiętasz jako pierwsze.
Okej. Okay. No to pierwsze jakieś większe pieniądze, to też jest w ogóle związane z marzeniami, bo gdzieś tam właśnie ta dusza marzyciela towarzyszy mi już od wczesnego dzieciństwa i pamiętam, jak babcia opowiadała, że właśnie zawsze byłem takim marzycielem i ciągle jakieś miałem nowe pomysły i tak dalej. I takie, na takie pytanie, to jak będziesz żył, gdzie będziesz zarabiał, jak ty sobie poradzisz, wiesz, bo tyle masz tych planów różnych, jak skąd ty na to weźmiesz wszystkie pieniądze, które są potrzebne na ich realizację. Ja mówię, no wyjadę za granicę i będę pracował i będę zarabiał dużo pieniędzy po prostu. Mhm. To było takie jedno właśnie z takich marzeń. I zaraz po szkole wyjechałem do Niemiec, wyjechałem do pracy przy truskawkach. Mhm. I to były takie moje pierwsze, można powiedzieć, większe zarobione pieniądze, bo wcześniej też zarabiałem jako młody chłopak. Chodziłem też gdzieś pomagać przy zbiorach owoców, popracowałem na budowie. I to było też związane z tym, że rzeczywiście tych planów, różnych marzeń, potrzeb było bardzo dużo, a nie było na to w domu pieniędzy. Więc bardzo chciałem i od wczesnych lat takich młodzieńczych bardzo chciałem zacząć zarabiać pieniądze, mieć swoje pieniądze i móc realizować swoje potrzeby, cele, marzenia.
97 rok. Skąd pomysł na firmę? Wracasz z kolejnych zbiorów, tak?
Chyba ze Szwecji. Tym razem.
I nie z truskawek, tylko z jagód, tak?
Tak, tym razem z jagód I to była taka bardzo, bardzo fajna wyprawa. Bardziej bym powiedział, że to była przygoda niż praca rzeczywiście, ale tam zapadła bardzo ważna decyzja, o której może w dalszej części rozmowy opowiem. Natomiast tam stamtąd wróciłem rzeczywiście, bez jakiegoś pomysłu na biznes oczywiście, ale też to nie jest tak, że pomysłu na biznes w ogóle nie było, bo to było też jedno z moich marzeń, czyli też...
Posiadanie firmy?
Tak, i to właśnie też z tego okresu dzieciństwa, kiedy też pytano mnie na temat przyszłości, padały jakieś pytania, to też odpowiadałem, że kiedyś będę miał firmę, że będę dużo zarabiał, że będę budował, i to było w ogóle ciekawe, będę budował wieżowce w Warszawie. No, jak do tej pory nie zbudowałem jeszcze żadnego. Kto wie, zobaczymy.
A ty nie pochodzisz z rodziny, która była przedsiębiorcza, prawda?
Nie, w mojej rodzinie nikt nie prowadził działalności, nikogo takiego nie było.
To nie wiesz, skąd takie marzenie?
Nie wiem, okay. Nie wiem, po prostu.
To jak to było z tym pierwszym stołem?
No właśnie, jak wróciłem ze Szwecji, nie miałem tam jakichś wielkich pieniędzy. Wiecie, to jest tak jak z zarabianiem za granicą. To wyglądało mniej więcej tak, że zarabiało się w miarę dobre pieniądze, przyjeżdżało się do Polski, za chwilę byli koledzy, były imprezy, było towarzystwo, te pieniądze szybko rozchodziły, wracało się ponownie za granicę i zarabiało się pieniądze po to, żeby je przywieźć
i zaszaleć,
tak. A więc tak to wyglądało. Natomiast wtedy wróciłem i rzeczywiście miałem, ja nie pamiętam już dokładnie, może około 2000 zł w kieszeni. Postanowiłem zrobić kurs masażu. Postanowiłem, jeszcze wcześniej w ogóle zrobiłem też kurs Reiki, potem właśnie kurs masażu. I po tym kursie tak planowałem, że pewnie będę masował, będę potrzebował jakiegoś narzędzia do tego. No, takim narzędziem był właśnie stół do masażu. Właściwie jedyne narzędzie, które jest potrzebne takiemu początkującemu masażyście czy fizjoterapeucie. I w tym czasie na rynku nie za bardzo można było coś takiego znaleźć, coś takiego kupić. Ale gdzieś tam właśnie na jednej z sal szkoleniowych zobaczyłem, że ktoś przyniósł taki, powiedzmy, stół, który można gdzieś tam składać, rozkładać i można go ze sobą zabrać, przemieszczać się z nim. I pomyślałem, że to byłoby w ogóle świetne narzędzie. Jeśli myślę tak pracować po domach, robić wizyty u klientów, to mógłby się taki stół rzeczywiście świetnie sprawdzić.
Ale ty nie myślałeś wtedy o biznesie robienia tych stołów, tylko raczej o stole dla siebie, żebyś mógł masować, prawda?
Tak, to było narzędzie, którego potrzebowałem. Więc zszedłem...
Którego nie dało się też kupić, nie?
Tak, którego na rynku nie było. Takiego, jakbym chciał, więc zszedłem do piwnicy i przy pomocy jakichś takich zupełnie prostych narzędzi, jakiegoś tam brzeszczota, wiertarki i kilku wkrętów, listewek kupionych w sklepie z takimi akcesoriami do układania boazerii. Coś tam wystrugałem, pokryłem to jakąś tapicerką przy pomocy takiego też znajomego tapicera.
A nie miałeś doświadczenia w robieniu tego typu rzeczy?
Nie, zupełnie. No, chociaż wiadomo, no, byłem takim, można powiedzieć, majsterkowiczem. To z jakimiś tam takimi rzeczami sobie potrafiłem poradzić, no ale umówmy się, że to zupełnie odstawało wyglądem, designem od tego, co mamy dzisiaj. Więc, ale powstał ten pierwszy stół i zaprezentowałem go swojemu nauczycielowi, który jak go zobaczył, mówi, no wiesz, on jest fajny, ale wiesz, ja uważam, że tu można byłoby kilka modyfikacji w nim wykonać i on byłby wtedy dużo lepszy, mógłby znacznie lepiej służyć. Ja jego posłuchałem, zrobiłem rzeczywiście ten następny stół według wskazówek. On powiedział, wiesz co, no rzeczywiście to jest to, możemy teraz spróbować, wiesz, ja mam trochę tych uczniów, trochę tych kursantów, będę prezentował, może uda się sprzedać jeden czy drugi. Na jakąś zupełnie śmieszną kwotę.
Mhm. Pamiętasz, za ile sprzedawałeś pierwsze stoły?
Było coś, nie wiem, chyba wtedy powiedziałem, że 150 czy 200 zł, no okay. Nie? Ale to jest też ciekawa historia, bo on, kiedy przyjechałem do niego następnym razem i przywiozłem kolejne stoły, on mieszkał w Rzeszowie, akurat ja w Jaśle, więc to był też kawałek. Ja się przemieszczałem wtedy maluchem, a tak sobie teraz przypominam.
Stół się mieścił do malucha?
Tak, tak weszło nawet kilka.
Kilka, musiałeś kilka fotel wyjąć z przodu, tak?
Nie, na tylną kanapę. Tam, aha. Powiedzmy, ze 3 czy 4 można było ułożyć, albo w pionie, albo tak należąco pod sufit. No, i przywiozłem jemu, on mi przynosi kopertę z tymi pieniędzmi za ten stół. No i ja tak patrzę i widzę, że tam jest więcej niż jemu powiedziałem, bo było 300 zł. A mówię, Witek, ale słuchaj, to jest za dużo, umawialiśmy się na 200. A on, słuchaj, musisz docenić swoją pracę. No
nie, no i to czyli podniósł ci cenę, tak?
Tak. No. I to był też taki człowiek, który bardzo mi pomógł właśnie uwierzyć w to, że to ma sens, że te produkty mają szansę na rynku, że warto to robić. I pomógł mi bardzo też w tej początkowej, na tym wczesnym etapie dystrybucji.
W którym momencie wiedziałeś, że to jest rzemiosło, a później biznes?
No, to był chyba taki ciekawy moment, kiedy pojechaliśmy z żoną, bo żona też na tym wczesnym etapie pomagała mnie przy tej produkcji, nazwijmy to.
W piwnicy. W bloku.
Tak, w bloku. Mhm. I to był taki, i w ogóle też, to też ciekawe, że to była pierwsza inwestorka w nasz biznes, ponieważ pracowała wtedy w hurtowni farmaceutycznej i swoje wynagrodzenie przelewała na konto naszego biznesu, co się bardzo nie podobało jej rodzicom. No nie, okay. Nie byliśmy małżeństwem, a ona tam
dokładała.
Inwestowała. No i był taki moment, kiedy zdecydowaliśmy się pojechać. W Krakowie były organizowane takie festiwale. To był taki coroczny festiwal zdrowia, wróżb i niezwykłości.
No, wróżb i niezwykłości. Okej, okay. Brzmi tak. Ciekawie.
Dokładnie pamiętam. Zdrowia, wróżb i niezwykłości. I to taki pomysł, że no nie wiedzieliśmy, gdzie się w ogóle z tymi produktami, gdzie możemy je pokazać, no nie? Gdzie możemy zaprezentować. Więc postanowiliśmy jechać na ten festiwal zdrowia, wróżb i niezwykłości. Może tam przyjdą jacyś masażyści, fizjoterapeuci, nie wiem jeszcze kto, może jacyś szamani, no nie, którzy też potrzebują stołu. I słuchaj, i to było coś niesamowitego, co się tam wydarzyło na tym festiwalu. To po prostu było tak ogromne zainteresowanie tymi naszymi stołami. Mieliśmy takich troszkę kolorowych ulotek, to było na kolorowym ksero zrobionych, takich, wiesz, powklejaliśmy zdjęcia w jakiś wydruk kolorowy, potem robiliśmy z tego kserokopie kolorowe i to rozdawaliśmy, ale to się bardzo szybko rozeszło. I później lataliśmy tam gdzieś po tych halach prosić, żeby na takim czarno-białym ksero dorabiał. Tak. I to się wszystko rozchodziło. Mieliśmy też jakiś taki zeszyt, w którym te zamówienia wpisywaliśmy. Jeszcze tam dziesiątki zamówień zebraliśmy na te stoły i po prostu byliśmy...
Ciągle będąc w piwnicy.
Byliśmy tak zaskoczeni po prostu tym, że to był dla nas chyba taki sygnał, że trzeba to robić, że trzeba się w to zaangażować, że to jest to.
Jak szybko udało ci się zarabiać na tym biznesie tyle, że już nie musieliście pracować?
No, ja nie pracowałem. Okay. Właściwie od samego początku, odkąd wróciłem ze Szwecji, to nie pracowałem. Żona pracowała jeszcze w hurtowni i nie pamiętam za bardzo, ale może po dwóch, trzech latach, a może nawet wcześniej.
Pamiętasz, kiedy zatrudniłeś pierwszego pracownika?
Tak, pierwszy pracownik to pierwszy z tej piwnicy przenieśliśmy się jeszcze do garażu, bo to tak jest, że nie zaczynaliśmy w garażu, tylko zaczynaliśmy w piwnicy.
Okej.
Okay. Później przenieśliśmy się do garażu i w garażu dalej pracowników nie zatrudniałem, bo po prostu ten garaż nie nadawał się do tego, że tam kogokolwiek przyprowadzić. On nie wyglądał najlepiej. A później, jak już w tym garażu, to nawet nie tyle, że było ciasno, tylko tam logistycznie było bardzo ciężko, bo była bardzo stroma górka, to było u moich dziadków, stromy podjazd. Tam trzeba było, wiesz, w zimie to nieraz w sankach albo w jakimś plecaku musiałem wynosić te różne podzespoły. zespoły do produkcji. Więc były bardzo trudne warunki i stamtąd przeniosłem się do biurowca firmy, w której pracowała moja mama, na drugie piętro. No produkcję rządziliśmy, słuchajcie.
Na drugim piętrze? No to... Okej. Okay.
I tam na tym drugim piętrze tam się pojawił pierwszy pracownik, więc myślę, że to było gdzieś po trzech latach od momentu startu. Tak w ogóle dzisiaj tak patrząc z perspektywy, to no dzisiaj to się zupełnie inaczej robi. No, wtedy można powiedzieć, że przez pierwsze kilka lat myśmy nie widzieli żadnych pieniędzy z tego biznesu, bo zaczynając z kapitałem powiedzmy tych 2000 zł przywiezionych ze Szwecji, no to wszystko, co zarabialiśmy, wracało z powrotem do biznesu.
Na materiały, na narzędzia, na reklamę, tak?
Tak jest, tak jest. Mhm. Wszystko było reinwestowane.
Mam nadzieję, że podoba ci się ten odcinek. Jak wiesz, moim celem, moim marzeniem i moim wyzwaniem jest dostarczanie tobie wiedzy i motywacji, abyś mógł być przedsiębiorcą. Abyś mógł rozwijać się. Szukamy niesamowitych gości, znajdujemy ich i próbujemy znaleźć tematy, dzięki którym można się uczyć i motywować. Pracujemy z całym zespołem nad produkcją i dystrybucją tych odcinków, a dzięki partnerom możemy to robić bezkosztowo dla Ciebie. A partnerem audycji jest ValueShips. Z nimi odkryjesz moc właściwego pricingu. To specjaliści, którzy pokazują, że właściwa strategia cenowa to prosta droga do większego zysku.
To jak szybko, jak mocno twoja firma rosła w tych początkowych latach?
No przez te pierwsze, powiedzmy, 4-5 lat to stawiałem sobie takie cele, żeby razy dwa rosnąć, czyli każdego roku razy dwa, razy dwa.
A to na początku były relatywnie małe obroty, prawda?
Tak, więc to było takie, można powiedzieć, dość proste, bo to były rzeczywiście niewielkie obroty.
A później?
No później to wiadomo, że stopniowo zaczęło się troszeczkę kurczyć, te przyrosty były już mniejsze, po kilkanaście, po kilka procent i też w pewnym momencie gdzieś tam doszedłem do takiego momentu, gdzie tego rozwoju już właściwie w ogóle nie było, tylko zatrzymaliśmy się na jakimś punkcie i nastąpiło takie wypłaszczenie tej dynamiki.
A czemu?
No to jest dobre pytanie w ogóle, dlaczego. Dzisiaj też z takiej perspektywy czasu mogę chyba przyznać, że po prostu miałem dość, nie?
Że te, wypaliłeś się.
Tak, że te około 15 lat, no więcej nawet, no nie, mniej więcej 15 lat prowadzenia biznesu no spowodowało, że poczułem się zmęczony rzeczywiście i że no chyba już nie szukałem sobie, też nie szukałem sobie jakichś dodatkowych, powiedzmy, motywacji. Myślę też, że to był taki moment...
Czyli firma była taka sama co roku, tak?
Tak.
Ile
tak.
osób pracowało wtedy?
Wtedy pracowało tam około 40-50 osób.
Jakie mieliście obroty?
Około, nie wiem, 10 milionów. Okay. Może.
Czyli taka no, fajna, mała firma,
10-15 milionów, jakoś tak. To był też taki moment, że można powiedzieć, że większość jakichś marzeń, celów, które miałem w życiu, zrealizowałem i mogłem powiedzieć, że okej, no czuję się tutaj spełniony na tym, powiedzmy, polu materialnym i no, brakowało tej dodatkowej gdzieś motywacji do tego, żeby dalej biec, nie?
Co się stało? Czy postanowiłeś to zmienić? Czy chciałeś sprzedać firmę? No, bo to jest taki moment, w którym wielu przedsiębiorców się znajduje, że niespecjalnie mają pomysł na siebie i na firmę i niektórym to wychodzi, a niektórzy albo się utrzymują, albo zwijają biznes, tak?
No tak, to jest właśnie też takie ciekawe, bo myślę, że to jest, dochodzę do takiego momentu, kiedy już przestaje się chcieć, ale z drugiej strony widzisz, że to, co robisz, ma sens. Czyli, że to, że stworzyłeś...
Rynek jest, produkt
jest. Jest rynek, jest produkt, są pracownicy, jest zespół, który chce, który bardzo lubi swoją pracę, który docenia atmosferę, czy to, co robimy. To, co robimy, ma wartość. Rynek na to odpowiada pozytywnie bardzo. A z drugiej strony czujesz, że już wiesz, że właśnie jest to zmęczenie, jest to wypalenie i że masz dość, nie? To jest taki bardzo trudny moment, uważam, dla każdego przedsiębiorcy.
Mhm. Jak sobie z nim poradziłeś? Bo on trwał też kilka lat, prawda?
Tak. To był taki proces rzeczywiście dość trudny, bo to z jednej strony taki proces wewnętrzny, mentalny z samym sobą, a drugi też to taka próba przeorganizowania tego, tej organizacji, przebudowy, znalezienia jakiegoś rozwiązania, żeby można było samemu troszeczkę zwolnić, gdzieś odpocząć, zregenerować się, spojrzeć na to wszystko, co się dzieje z pewnym dystansem. I były takie próby poszukiwania dyrektora zarządzającego, jakiejś osoby, która by była w stanie przejąć część czy większość moich obowiązków i poprowadzić firmę dalej w jakimś określonym kierunku, zadbać o jej rozwój, zadbać o klientów, zadbać o pracowników.
Jak te próby zadziałały?
No nie najlepiej zadziałały. Mhm. Było tych prób naprawdę kilka. I najczęściej kończyły się porażkami, czyli albo nieodpowiedni ludzie, albo w nieodpowiedni sposób jakoś może ich wdrażałem, albo no coś robiłem nie tak, albo trafiałem na nieodpowiednie osoby. No nie? Myślę, że tutaj jak taka odpowiedzialność gdzieś pewnie po dwóch stronach.
Szukałeś jakiejś pomocy na zewnątrz, żeby poradzić sobie z tym dylematem?
Tak. Szukałem i właściwie nawet byłem w kilku grupach mastermindowych, gdzie też próbowałem właśnie znaleźć rozwiązania, gdzieś poszukać, poradzić się kogoś. Uważam, że właśnie po wiedzę fachową dobrze jest iść do fachowca czy do eksperta, najlepiej do kogoś, kto już dany etap przeszedł, w którym my się znajdujemy i z którym się, powiedzmy, borykamy, jest nam
wtedy
trudno.
To jest łatwiej, nie?
Tak, żeby, powiedzmy, bardziej tak po śladach, to tak jak on pierwszy idzie, jak saper, prawda, i przeciera, przeciera ścieżki na polu minowym, że po prostu lepiej pójść za kimś, kto to zrobił i posłuchać, zainspirować się.
Prawdopodobieństwo sukcesu jest większe.
Znacznie, tak. No. Byłem w kilku takich grupach zaangażowany, natomiast no, cały czas miałem takie poczucie, że w tym, nazwijmy to, pokoju mastermindowym, moje doświadczenie jest największe. Gdzieś taki czułem się, że jestem bardzo mądry wśród tych osób i że ja bardzo dużo wkładam, pomagam i jestem w stanie pomóc. Natomiast w drugą stronę to, czego ja potrzebowałem, to nie za bardzo mogłem uzyskać. I w tym momencie pojawia się u mnie mój dobry kolega Piotr i mówi, ja mu, tak przy kawie gdzieś sobie siedzieliśmy, rozmawialiśmy o różnych rzeczach. No i ja między innymi się podzieliłem, że szukam takiej osoby, szukam kogoś takiego, że jestem taki mastermind, że nie znajduję tych rozwiązań i dalej nie wiem, co robić. A on mówi, słuchaj, to jeśli ty się taki czujesz, taki mądry rzeczywiście i taki mocny w tych grupach, to spróbuj może u Maćka Filipkowskiego.
Okej.
Okay. Słuchaj, Maciek też prowadzi takie mastermindy. Słuchaj, weź tam, zapisz się.
To był sam początek, tak? To był środek COVID-u, jak myśmy odpalali to wtedy, nie?
Tak.
Mhm. No zapisałeś się?
Tak. Zapisałem się też, pamiętam, przez Patronite'a i zgłosiłem się do grupy, do Mastermind'a. I w ten sposób trafiłem do ciebie. No i rzeczywiście tam dość szybko zawiązała się grupa osób, spośród których wtedy nikogo nie znałem, ani ciebie nie znałem, ani też pozostałych członków grupy.
Grupa, która jest do dziś, 4 lata.
Tak. Grupa, która jest dzisiaj, z którą się systematycznie spotykamy. No i wtedy już po pierwszym spotkaniu, jak każdy się przedstawił, mniej więcej powiedział o tym, co robi, to zobaczyłem, że no to tutaj chyba już taki doświadczony bardzo nie będę na tle tej grupy, że jest wiele osób, które są bardziej doświadczone.
Dużo saperów, tak?
Tak.
Jak twoje pierwsze wrażenia z tych pierwszych mastermindów? To już historia, nie?
Tak, ja tak pamiętam, ja byłem tak napalony, bo ja miałem tyle potrzeb, tyle pytań, tyle szukałem tylu rozwiązań.
A proces jest niemiłosierny, prawda?
Tak. I pamiętam jako taką moją, nawet taką pewną zachłanność, no nie, żebym to ja mógł prezentować, no nie, bo te moje wyzwania i te problemy są tak duże, a tutaj taka wspaniała grupa i na pewno zaraz zbiorę szereg wskazówek, porad i jakichś feedbacków, rozwiązań, tak. No tutaj niestety nastąpiło takie małe rozczarowanie, bo okazało się, że w grupie Mastermind nie można udzielać rad, że nie można gotowych rozwiązań, dzielić się nimi, przedstawiać i bardziej na bazie feedbacku czy takiego dzielenia się doświadczeniem. W ten sposób mogą pozostali uczestnicy wspierać czy w jakiś sposób pomagać.
Ale z perspektywy 4 lat i twojego takiego bycia utkniętym w tym braku wzrostu, wypaleniu, to wypalenie zawodowe efektywnie tak. było i braku pomysłu, czy to lepiej zadziałało niż jak ktoś by dał ci od razu rozwiązanie? Bo na koniec to sam musiałeś rozwiązać ten problem.
Tak. Tak, i ten problem nie rozwiązał się też od razu, pomimo tej jednej, drugiej prezentacji, to nie było tak, że nagle jak za dotknięciem bach czarodziejskiej różdżki za tym saperem poleciałem i już mamy to, prawda?
W życiu tak się rzeczy nie rozwiązują.
No nie, właśnie.
Tylko w filmach.
Tak, tak. W życiu rzeczy się dzieją i trwają w czasie, są rozłożone i są pewnym procesem. I wymagana jest cierpliwość i taka, myślę, pokora. Mhm. Że rzeczy nie dzieją się od razu i nie dzieją się same. Ale właśnie, to, że rzeczy nie dzieją się same, tylko to my powodujemy naszymi decyzjami, naszym działaniem, że rzeczy się wydarzają, no to właśnie poprzez te prezentacje, poprzez te spotkania z grupą mogłem podejmować kolejne decyzje i wdrażać kolejne zmiany. I oczywiście jedne były bardziej udane, drugie mniej, niektóre nie wychodziły, ale to był właśnie ten proces, który doprowadził firmę do tego, gdzie dzisiaj jesteśmy.
A gdzie dzisiaj jesteście?
No, dzisiaj mam w firmie 3-osobowy zarząd.
Nie jesteś w zarządzie?
Nie. Znaczy, no
technicznie jesteś, ale operacyjnie nie jesteś,
Ja wciąż jestem prezesem, tak. Natomiast nie zajmuję się zupełnie operacjami. Spotykamy się z zespołem raz w tygodniu. Praktycznie to wychodzi, że to jest 2-3 razy w miesiącu, bo ja też gdzieś wyjeżdżam, a to mamy zawsze stały dzień, wtorek na nasze spotkania, więc nie zawsze jestem. Ale spotykamy się, powiedzmy, mamy zaplanowane co wtorek i tam omawiamy różne kwestie, bardziej strategiczne i takie związane z przyszłością, z rozwojem, z pomysłami.
Słowo rozwój się pojawiło. To jak się spółka rozwinęła od tej zmiany?
No to spółka się rozwinęła bardzo i to w ogóle jest niesamowite, że przez tyle lat gdzieś, bo naprawdę raz, że oczywiście poszukiwałem tych rozwiązań, poszukiwałem tych osób, które byłyby w stanie zarządzać spółką, to się nie udawało i też nie udawało się przekroczyć pewnego pułapu właśnie wielkości biznesu.
Tych kilkunastu skali. Milionów złotych.
Tak, nie? Tych kilkunastu milionów. I w momencie, kiedy zbudowałem już ten działający zarząd, ten zespół zarządzający, to w ciągu dwóch lat ci ludzie podwoili biznes.
Mhm. Ale czy to nie jest tak, że my jako przedsiębiorcy, szczególnie tacy, którzy od zera zbudowali biznes, mamy dużą awersję do ryzyka, żeby nie stracić tego, co już zrobiliśmy?
Tak.
A jak wchodzi zarząd, który jest świeży, z nowymi pomysłami, to ma zupełnie inną relację z ryzykiem, tak bym to nazwał. Czy to nie jest tak, że gotowi są podjąć decyzje, których ty bałbyś się podjąć jeszcze rok czy dwa bez tych ludzi?
Oczywiście. To są jakby takie, ja uważam, że takie dwa obszary, że z jednej strony właśnie to są te decyzje, o których mówisz, czyli ci ludzie mają większą odwagę, ponieważ też nie ryzykują swoim kapitałem. Więc jest im o wiele łatwiej takie decyzje podejmować, czy brać na siebie większe ryzyko. Po drugie, jeśli to jest ich decyzja, jeśli oni chcą to robić, więc jednocześnie biorą za to odpowiedzialność. Czyli wiesz, to jest takie, że podjąłem ryzyko, poszedłem w którąś stronę.
Muszę dowieść.
Tak, i teraz biorę za to odpowiedzialność, co jest bardzo istotne, ale też istotny jest taki, jest tu bardzo też element takiego zaufania, prawda? Czyli już takiego zaufania właściciela, fundera do tego, że ci ludzie wiedzą, co robią i żeby pozwolić im działać, żeby właśnie pozwolić im na te pomysły. Jednocześnie też pozwolić im na błędy i na porażki również, bo to się zdarza, ale oni potrafią z tego wyciągnąć dobre wnioski, potrafią przeanalizować, gdzie popełnili błąd i następnym razem wprowadzić zmiany, korekty i działają dalej. Nie?
Firma się podwoiła, ale ty pracujesz mniej, tak znacząco mniej. W sensie operacyjnie.
Tak.
Dzięki czemu?
No właśnie dzięki temu, że jest zespół, który zajmuje się codziennymi operacjami, który zarządza poszczególnymi obszarami biznesu, który bardzo dobrze sobie radzi, współpracuje ze sobą, dobrze się uważam, dogaduje i myślę, że to wszystko działa na takiej płaszczyźnie zaufania mojego do nich. Myślę, że to jest to.
Przez te lata zrobiłeś jedną rzecz, która mi bardzo zaimponowała. To jest, nie tylko zatrudniałeś tych ludzi, bo wielu przedsiębiorców zatrudnia człowieka, dyrektora sprzedaży finansowego, idź napraw. Ale ty również z nimi bardzo długo pracowałeś, robiłeś takie wdrożenie, prawda?
Tak.
Skąd pomysł na to, żeby ich tak dobrze wdrożyć? Czy to wynikało z tych wszystkich porażek, które przedtem miałeś, czy z czego?
Wiesz co, to tutaj może trochę rozwinę. Bo taki dotknąłeś tego tematu, właśnie tu dyrektor finansowy, tu operacyjny i tam menadżerowie różnych obszarów.
Ale bardzo często przedsiębiorcy zatrudniają kogoś i mówią, teraz już jesteś, to rozwiążesz te problemy, a człowiek nie zna firmy, nie zna nic, tak?
Tak, i właśnie również takie próby podejmowałem i to niestety nie wyszło, ponieważ zatrudniałem menadżerów i już wydawało mi się, to już jak oni już są, zaczęli pracować, to ja teraz mogę jechać na wakacje. I rzeczywiście pojechałem.
A oni nie wiedzieli, o co chodzi.
Ale jak wróciłem, to już nie za bardzo było co zbierać, no, więc to nie była właściwa droga.
To jaka była właściwa?
Właściwa droga, no właśnie, to jest też dość ciekawe, że to taka, można powiedzieć, na dwóch płaszczyznach trochę zadziałałem. Czyli z jednej strony oparłem się na kadrze, która już była w firmie, czyli od wielu lat bardzo dobrze firmę znała.
Czyli awansowałeś ludzi?
Tak. I która, można powiedzieć, przez te wiele lat nie zawiodła. To ludzie lojalni i sprawdzeni. A z drugiej strony, ponieważ potrzebowałem też kogoś, kto będzie spinał te osoby wewnątrz organizacji, i kto będzie nimi zarządzał i kto będzie wyznaczał cele i brał jakby odpowiedzialność za całość organizacji, ponieważ ten poprzedni pomysł, że będą poszczególni menadżerowie, ja pojadę na wakacje, oni się będą dogadywać i biznes będzie szedł do przodu, to nie zadziałało. To nie wyszło. I była potrzebna właśnie osoba taka, która troszkę wejdzie tak jakby w moje buty i tym zespołem będzie się starać zarządzać i będzie koordynować pracę tego zespołu.
I tę osobę szukać na zewnątrz?
Właściwie ta osoba sama się pojawiła. Ta osoba przyszła po prostu.
Ale dosłownie?
Tak.
Bez szukania, bez ogłoszenia, bez niczego, tak?
Bez szukania, bez ogłoszeń. Zadzwonił pewnego dnia telefon i mój kolega Szymon, który w tej chwili właśnie zarządza spółką, powiedział, że po iluś tam latach pracy w korporacjach zadzwonił i powiedział, słuchaj, jestem wolny, jeśli chcesz, to możemy rozmawiać. A ja kilka razy próbowałem go podchodzić, bo cały czas miałem taką wizję, że on był dobry.
To nie jest tak, że on ten pomysł miał znikąd, prawda? Żeby z tobą porozmawiać.
No nie miał znikąd, bo on wiedział, że jak tam kilka razy mu proponowałem, natomiast no wiesz, to w korporacji możliwości, ścieżki kariery, awansu, finanse wyglądają zupełnie inaczej niż wiesz, w małym lokalnym przedsiębiorstwie, więc on wybierał zawsze karierę i rozwój w dużych organizacjach. No ale w pewnym momencie też pewno jakieś coś chciał zmienić w swoim życiu i odszedł z korporacji. Zadzwonił do mnie i mówi, słuchaj, jestem wolny, parę miesięcy już odpocząłem, zaczynam się nudzić, możemy porozmawiać. No. A ja to był ten czas, kiedy ja już miałem tych menadżerów, prawda, poukładanych, kiedy myślałem po prostu,
że... Czyli on też wszedł we właściwym momencie organizacji.
Tak.
Bo procesy się zmieniły, to już działało i ty już nie byłeś w każdym detalu każdej operacji.
Nie.
Mówiłeś o marzeniach i na jednym z mastermindów powiedziałeś zdanie, które wyryło mi się pod czaszką, które staram sobie zawsze powtarzać, jak jestem trochę zagubiony, że jest taki moment w życiu, że trzeba wymarzyć sobie marzenia. Czy teraz, jak poukładałeś sobie operacyjnie firmę, i masz dużo więcej czasu i ta orka na ugorze, jak ja to nazwałem jakiś czas temu, ci nie ciąży. Czyli możesz rozwijać firmę, ale bardziej strategicznie, bardziej wizjonersko niż na co dzień. Czy udaje ci się wymarzyć nowe marzenia i czy one są biznesowe, czy niekoniecznie?
Tak, no tych marzeń jeszcze mam trochę
w zapasie,
takich, których namarzyłem wcześniej i które do dzisiaj jeszcze nie są zrealizowane. Jest ich kilka, ale też oczywiście cały czas zastanawiam się, co dalej, żeby w przód, żeby tego nie brakowało, ponieważ uważam, że marzenia są takim paliwem, motorem. W ogóle marzenie, które gdzieś przekuwamy w cel, czy określamy jego datę, czy w jakiś tam sposób rysujemy jego kształt, powoduje, że pojawia się energia. W ogóle uważam, że cele, czy realizacja celu budzi pewien nasz potencjał, więc jeśli sobie stawiamy cel, to automatycznie gdzieś pojawia się energia do jego realizacji. W procesie realizacji droga, którą przechodzimy, powoduje nasz rozwój, powoduje naszą przemianę, stajemy się innym człowiekiem, myślę, że lepszym na drodze do tego celu, pokonując różne przeszkody, trudności. Więc to jest w ogóle bardzo ciekawy proces, dlatego te marzenia warto mieć i te cele, które sobie stawiamy. No tak mi ich nigdy nie brakowało i cały czas jeszcze mam kilka, ale oczywiście też patrzę w przód, wybiegam dalej i zastanawiam się, okej, no ale przyjdzie ten moment, kiedy te, które mam, będą zrealizowane i co później. I tych biznesowych nie bardzo tam widzę, te biznesowe
nie są
takie
tak
marzenia. Nie są już takie istotne. Chociaż wiesz, to jest też taka myślę, że ciekawa rzecz, że kiedy byłem zanurzony w tych operacjach, kiedy byłem zmęczony, kiedy tego wszystkiego już można powiedzieć momentami miałem dość, to w tym momencie, gdyby ktoś przyszedł i powiedział, słuchaj mi, mam świetny pomysł, jak podwoić biznes, no nie? Twój biznes,
to ten, który jesteś,
daj mi chłopie spokój. Nie mam sił do tego, co jest, a ty mówisz, żeby to jeszcze podwoić, czyli podwoić problemy. Razy dwa na przykład, nie? To nie. Natomiast dzisiaj, kiedy zespół działa, kiedy firma fajnie się rozwija i zespół mówi, że słuchaj, mamy pomysł tutaj, tu będziemy podwajać, tutaj mamy taki projekt, tutaj wchodzimy na taki rynek.
To są takie ryzyka?
Tak. To jest dla mnie okej. Okay. Bo to nie ja muszę w tym momencie, wiesz, podwijać rękawy i zasuwać przy tym. To już zupełnie inaczej wtedy takie decyzje się podejmuje.
Ale ty musisz ryzykować więcej kapitału, wkładając do spółki i tego typu rzeczy, prawda?
No tak, no i dzisiaj to jest wyzwaniem, prawda? Czyli nie...
Bo spółka do tej pory utrzymywała się w większości tak jak zacząłeś, czyli ze sprzedaży i tak dalej. Teraz przyspieszając wzrost i zmieniając trochę model biznesowy, bo twoja spółka przestała być spółką produkcyjno-handlową, stała się handlowo-produkcyjną, tak?
Tak, handlowo-produkcyjną, tak. Zdecydowanie większą częścią
w handlowych spółkach jest duży kapitał obrotowy, prawda?
Tak.
Dużo
tak,
większy
tak,
niż produkcyjnych.
No, to jest dzisiaj dla nas większym wyzwaniem niż czy się rozwijać. Wiadomo, że się rozwijać i że skalujemy biznes bardzo szybko. Natomiast tak, tu są nieco inne wyzwania, że mniej te personalne, bo zespół jest zbudowany, działa i można powiedzieć, że jest taki kompletny. Natomiast teraz jest kwestia finansowania. To jest na pewno wyzwanie na dzisiaj.
To jeżeli podwajacie co dwa lata, to kiedy przekroczycie 100 milionów złotych w obrocie?
Łatwo policzyć. No, myślę, że w przyszłym roku będziemy mieć około 40 milionów, więc pewnie za 3-4 lata. Mhm. 5 może.
A skąd pomysł na ekspansję międzynarodową?
Właściwie to mieliśmy takie dwie drogi, no nie? Dwie możliwości, analizując różne wersje i różne koncepcje na rozwój, że możemy na rynku, którym już działamy, możemy poszerzać ofertę, czyli do tych samych klientów trafiać ze znacznie szerszą ofertą. Lub druga wersja, żeby z produktem, który już mamy, z tym produktem, który jest, próbować rozwijać się na innych rynkach. I eksperymentowaliśmy, właściwie nawet do dzisiaj eksperymentujemy, no, że próbujemy poszerzać ofertę w kraju, patrzymy jak się przyjmuje ta oferta, jak się rozwija. Natomiast znacznie lepsze efekty mamy w tym kierunku ekspansji zagranicznej.
Czyli jak macie sprawdzone produkty, które na pewno się sprzedają, to łatwiej jest zdobywać inny rynek niż szukać produktów, które zadziałają, tak?
Tak, 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 tak. Czyli bardziej skłaniamy się do tego, żeby ofertą, którą mamy, żeby zwiększać skalę na tych produktach. Bo to wtedy wiadomo, w zakupach bardziej pomaga i w logistyce.
No tak, stajecie się coraz ważniejszym partnerem. Tak, a na jakie rynki eksportujecie?
Dzisiaj właściwie większość rynków europejskich, Unii Europejskiej. Tak, tak,
a ile procent obrotu stanowi eksport w tej chwili dla was?
Myślę, że około 40%.
Wow, to już całkiem niemało. A produkcja, ten efekt produkcji, to znaczy sprzedaż z produkcji, ile stanowi obrotu?
To tu jest około 20%.
No to bardzo firma się zmieniła. Jak rozumiem,
tak? To właśnie nastąpiło taka przemiana. Wymiana. Kiedyś było 80% produkcji, 20% dystrybucji, a dzisiaj mamy na odwrót.
To nie znaczy, że produkcja spadła, prawda?
Nie, produkcja jest mniej więcej na tym samym poziomie, tam po kilka procent może rok do roku wzrasta. Nie?
Jeśli chcesz dotrzeć do przedsiębiorców, ludzi takich jak ty, zareklamować się w audycji Zaprojektuj Swoje Życie, napisz na adres partner@zsz.media. Zapraszam do współpracy.
Emilio, to może zatrzymajmy się w tym miejscu, bo my mamy taki komfort, że budujemy firmę, potem hops i już jest duża, a ta orka na Ugorze to było 15 lat twojej pracy,
bardzo
nie?
Bardzo niefajny czas.
Dlaczego?
Jesteś
w biurowcu, pierwszy pracownik, 2 lata i 15 lat później 30 pracowników chyba, tak?
To ten, kiedy jestem w biurowcu, to kiedy tu była jeszcze bardzo duża dynamika. To był bardzo szybki, to było, wiesz,
To było ekscytujące.
Tak. No wtedy się dużo się działo, nie?
A jak sobie radziłeś z gotówką, z cashflowem, z tym wszystkim?
Wiesz co, no to jest...
Bo już miałeś spółkę, tak?
Nie. To spółka powstała dopiero w 2006 roku.
Okej, czyli na działalności jechałeś.
Tak. Ja do 2003 siedziałem w tym biurze na drugim piętrze. To było takie ciekawe, bo to był biurowiec, którego zajęty był tylko parter i pierwsze piętro, a drugie piętro i trzecie piętro były wolne. I ja wynająłem tam jedno biuro na początku na tym drugim piętrze. I później to bardzo szybko się rozwijało, więc całe szczęście ten cały poziom był wolny, więc sobie mogłem, to też było fajne, że nie musiałem od razu płacić za wynajęcie całej powierzchni, całej kondygnacji, tylko mogłem sobie wraz ze wzrostem dobierać kolejne pomieszczenie, dokładać kolejne osoby.
A jak radziłeś sobie z cash flowem, z zatrudnianiem ludzi, z tym wszystkim? Bo ty nie miałeś takich doświadczeń, nie?
Nie. Wiesz co, to z cash flowem to w bardzo prosty sposób. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy, wszystkie zarobione pieniądze były reinwestowane.
Ale też zamówienia były przedpłacane w większości, prawda?
Tak. W większości tych zamówień to były zamówienia do tak zwanych end userów, czyli masażyści, fizjoterapeuci, i oni składali zamówienia, płacili przy odbiorze.
Przy odbiorze?
Najczęściej przy odbiorze.
Czyli ty musiałeś na materiał mieć pieniądze.
Tak. No to taka też ciekawostka. Sobie teraz przypomniałem o nazwijmy to, logistyce, jaka wtedy miała miejsce. To był taki etap, gdzie nie było jeszcze firm kurierskich. Słuchaj, można sobie to wyobrazić, da się.
Ciężko, nie? Dzisiaj mogę sobie wyobrazić, że nie było telefonów dotykowych.
Nie było
ten,
też, ale nie było komórki.
Ale że nie było firm kurierskich, to nie. Ciężko.
No to jest jeszcze,
jest
jeszcze jeden ciekawy moment. To powiem może o komunikacji i o logistyce, prawda?
Dobrze.
Nasza logistyka, ponieważ ten stół, bo to były największe nasze produkty, stół do masażu złożony w formie już tej walizki, zapakowany w karton, no to było dość spory gabaryt i tego nie można było wysyłać pocztą, więc jedyną drogą, jaką można było wysyłać te produkty, była kolej. Czyli były przesyłki na stacji PKP. Ja nie wiem, czy to o czymś takim w ogóle słyszałeś.
I odbiorca
słyszałeś.
Musiał być na stacji PKP, żeby odebrać, tak?
Tak, musiał przyjechać na stację PKP, żeby odebrać. I trzeba było, pamiętam, jechał pociąg 21:37, coś przed około 10:00. Jechał pociąg relacji chyba Zagórz, Warszawa i on przejeżdżał przez Jasło. No i musieliśmy z tego biura z tymi stołami jechać na stację. Zawsze byliśmy na ostatnią chwilę, więc sobie wyobraź, 20, prawie 22, a my z tymi przesyłkami jeszcze jesteśmy na stacji.
A każdy stół waży kilkanaście kilo,
tak,
nie?
Tak. I tam wysyłka i tak wyglądała logistyka koleją. No to też pokazuje właśnie to, że bo codziennie wysyłaliśmy bo to większość to jechała w Polskę, więc wysyłaliśmy Warszawą właśnie. I to było bardzo dobre, że to było tak
a
później.
A bo to jechało do Warszawy, a potem w Warszawie kolej tak, przekładała.
Rozdzielane było, tak, na jakieś kolejne. No to kilka dni ta dostawa trwała. I to jest taki jeden ciekawy moment. I drugi taki moment ciekawy też, a propos pewnych zmian, które następują na rynku, czy nastąpiły. Pamiętam, jak przyjechał do nas pierwszy kurier z wtedy firmy Masterlink, oni później się zostali przejęci przez DPD. I ten kurier przyjechał swoim Volkswagenem Golfem.
Zobaczył te stoły?
Tak. Zapakował tam coś ze 2 czy 3 do bagażnika i pojechał. Dzisiaj to jest jeden z kierowników centrali rzeszowskiej DPD, ale wtedy przyjeżdżał do nas codziennie tym golfem zawierał ten towar. Cała logistyka, coś niesamowitego, co mamy dzisiaj. A drugi obszar to jest komunikacja, czyli telefony. Słuchaj, nasza komunikacja wyglądała w ten sposób, że na początku było telefon w mieszkaniu moich rodziców. Moi rodzice mieli telefon, więc mogłem jakoś jego wykorzystać, ten numer. Ale że cały czas byłem poza mieszkaniem rodziców, bo pracowałem, to miałem taką automatyczną sekretarkę z taką małą kasetką.
Pamiętam takie. A tam miałeś wiadomość? Ludzie nagrywali zamówienia?
Tak, dokładnie. Albo proszę o kontakt, zostawiał numer telefonu, ja potem oddzwaniałem gdzieś tam na drugi dzień rano na przykład. No, telefon komórkowy gdzieś się dopiero tam pojawił o wiele później, nie? To był ten etap tego garażu, bo potem już tam w tym biurowcu, no to już telefon był na szczęście. Ale też
a czemu zdecydowałeś się zamienić działalność na spółkę?
To był też taki bardzo dobry moment. Myślę właśnie rok 2006, wiem, że się jakoś istotnie przepisy zmieniały wtedy. I można było wnieść wartość znaku towarowego, można było wnieść jako majątek spółki i go amortyzować i to zadziałało dla nas bardzo jako tarcza podatkowa. I przez 10 lat nie płaciliśmy w ogóle podatków. To też bardzo pomogło bardzo pozytywnie na cash flow wpłynęło.
Na rozwój firmy pomogło.
Tak, bo można było wszystkie pieniądze reinwestować.
A pamiętasz, kiedy zrobiliście pierwszy milion obrotu?
Nie pamiętam kiedy.
Czyli nie świętowałeś tego jakoś?
Nie, chyba.
A pamiętasz,
chyba
kiedy zrobiliście pierwszy milion zysku?
Ale pamiętam właśnie, to jest jak wspomniałeś o jednym milionie, to pamiętam, że jednym z moich takich bardzo materialnych marzeń było zarobienie miliona dolarów.
Tak,
miliona dolarów. I to było takie założenie, czy taki cel, żeby to zrobić do 30.
Udało się?
Nie wiem, tak miałem, że do 30 trzeba mieć milion dolarów. Udało się.
Udało się. Ale to sumarycznie, że tyle się udało uzbierać, czy w jednym roku tyle zarobiłeś?
Nie w jednym roku, sumarycznie.
Że udało się tyle uzbierać?
Tak, że taki majątek gdzieś tam w firmie został.
Jakie to było uczucie?
No fajne, no bo to wiesz, to jest ta satysfakcja, o której mówiliśmy, ze zrealizowanego celu, wow, no nie? Zresztą to były wtedy też ogromne pieniądze, wiesz, jak zaczynasz z etapu nic, zupełnie zero plus i dochodzisz gdzieś do jakiegoś takiego, do takich, no wtedy dużych kwot, no to jest to duża satysfakcja.
No milion dolarów na początku lat 2000 to było strasznie dużo pieniędzy, dużo więcej niż teraz, tak?
Tak, więc to... To był taki dobry moment.
W którym momencie zacząłeś się męczyć i ta firma zaczęła cię, nie wiem, czy przerastać, czy wypalać?
So, to potem było też taka bardzo, bardzo duża dynamika, bo z tego biurowca już w pewnym momencie wypełniliśmy tam to drugie piętro.
Całe piętro?
Całe piętro, tak. Okay. Tak. I tam to taki mam teraz obraz taki przed oczami. Pamiętam taką sytuację i to nie było nie było tak, że to się wydarzyło raz, prawda, to się rzeczywiście wydarzało. Pamiętam taką sytuację, gdzie pracuję tam, bo to nie było tak, że ja byłem jakimś tam szefem, no nie, ja jechałem po towar, trzeba było to stawałem, kroiłem te materiały, ciąłem, cokolwiek.
Na dworzec jechałeś.
Co trzeba było robić, tak, na dworzec. I niekiedy to wyglądało w ten sposób, że rzeczywiście, żeby zdążyć w ogóle nadać, żeby zdążyć, bo jak ta cały czas nas ta górka zamówień przerastała nasze możliwości produkcyjne, to żeby nadążyć, to nieraz po prostu zasuwaliśmy całą noc, no nie? Czyli następnego dnia. I pamiętam takie obrazy, gdzie, i to nie tylko ja sam, no ale wiesz, jak jesteś z ludźmi i jesteś w tym i to robisz, no to oni jakoś tam, nie wiem, to tak było na początku, jak tych osób może było z 5-6, no nie? I nagle się, wiesz, budzisz gdzieś tam nad ranem albo rano i widzisz, że ten na jakiejś gąbce, ten dżemie na jakimś stole.
W zakładzie. Firmie.
Tak, w firmie, no. I następnego dnia się budzimy, nikt nie poszedł do domu i jedziemy, wiesz. No, tak to wyglądało.
Ale to jest prosta metoda na wypalenie, nie?
No oczywiście.
Bo to można zrobić raz, drugi,
ale... To jest life, work balance, to nie miało to nic wspólnego zupełnie, okay. Zupełnie, nie. Więc tak, no i później, kiedy się już przenieśliśmy, to też taki ciekawy moment w ogóle, że pamiętam, jak ten właściciel, u którego wynajmowaliśmy kolejny obiekt, a ten obiekt miał chyba tam 600 metrów kwadratowych i ja się zastanawiałem, że kurczę, my właściwie potrzebujemy 300, no może 400, a trzeba zapłacić czynsz za całość, co my zrobimy z tą pozostałą częścią, która jest w ogóle, której nie będziemy wykorzystywać i zacząłem szukać jakiegoś tam dodatkowego, żeby komuś to podnająć. No, ale okazało się, że w kilka miesięcy zupełnie żeśmy to zapełnili, mało tego, jeszcze wynajmowaliśmy gdzieś tam kolejne...
Bo tak szybko firma rosła.
Tak, kolejne pomieszczenia, wyjazdy, targi do klientów, spotkania, bo też nie było tak, że cały czas tylko robiliśmy do ten B2C, czyli do tych końcowych naszych klientów, tylko też się pojawiało coraz więcej eksportu, coraz więcej dystrybucji. W pewnym momencie też mieliśmy już tam na tych początkowych tych około 40% eksportu, ale to było w produkcji. Tak. I to był naprawdę taki bardzo intensywny czas. No rzeczywiście, jak teraz o tym mówię, to chyba jak najszybciej bym chyba chciał o tym zapomnieć, bo to doprowadziło
do takiego... Czemu chciałbyś o tym zapomnieć?
No to właśnie...
Zbudowałeś super firmę, czemu chciałbyś o tym zapomnieć?
No do tego takiego zajeżdżania siebie, no nie?
Wypalenia.
No, tak, no bo to było...
To gdybyś mógł sobie dać teraz z perspektywy 25 lat, bo tyleż ma firma, czy tam 6 od pierwszego stołu, radę w tym 5, czy 10 roku, czy 15, to co byś sobie radził?
To wrócę tutaj do tego, o czym rozmawialiśmy, że ta decyzja o tym, żeby delegować, żeby przenosić odpowiedzialność na menadżerów, żeby uwalniać się od codziennych obowiązków albo zmniejszać ich ilość, to ona nigdy nie jest podjęta za wcześnie, moim zdaniem. Że jeśli ktoś myśli o tym, żeby przejść przez taki proces i delegować swoje operacyjne zarządzanie, czy taki nawet często taki mikromanagement się pojawia, i żeby się od tego uwalniać, to myślę, że to jest właśnie ten moment, a nawet na pewno nie jest to za wcześnie.
A moment za późno nawet.
A może być nawet za późno. Tak, i tak myślę, że w moim przypadku to tak, no, kto wie, czy nie z 10 lat. Jak teraz popatrzę na to, jaką my mamy dzisiaj dynamikę, a jaką mieliśmy te lata przed tym procesem, który się zadział, no to bylibyśmy na pewno o wiele dalej.
Czyli koszt dobrze zrobionego przejścia na zarządzanie przez zarząd, a nie przez foundera, jest w tym kosztem straconych możliwości, nie? Bo mógłbyś mieć dużo większą firmę teraz, gdybyś to zrobił prędzej. Tak,
dokładnie,
mówisz?
Tak, dokładnie o to mi chodzi. Dokładnie o to chodzi. Bylibyśmy, myślę, zupełnie w innym miejscu. No ale to trudno powiedzieć, może byśmy byli zupełnie w gorszym. Nie wiem, to czasem taka analiza przeszłości jest... różne scenariusze można układać. Ale gdybym mógł tam, powiedzmy, cofnąć czas, to tą decyzję podjąłbym na pewno o wiele wcześniej. O wiele
jak dużo prędzej?
Tak jak mówię, że gdzieś po 15 latach prowadzenia działalności. Czyli 10 lat temu. A tu mówimy, że to jest około 2. No może decyzja była wcześniej, może była po, może od mniej więcej 5 lat, gdzieś szukałem rozwiązań.
Czyli 5-7 lat prędzej.
Ale to jest tak, tak, z 5-7 lat. Mhm. Chociaż to uważam, że to jest kwestia indywidualna. To jest, chyba zależy od właściciela, od foundera, od sposobu jego pracy, od sytuacji, jaką ma. To myślę, że tutaj tych zmiennych jest trochę więcej, ale zawsze warto o tym pomyśleć wcześniej.
Ale ty powiedziałeś, że nigdy nie oddajemy obowiązków jako właściciele czy też founderzy za szybko.
Tak,
zawsze
tak,
to robimy trochę za późno.
Zawsze trochę za późno, tak jest.
Ostatnio, jak rozmawialiśmy, to byłeś we Francji i próbowałeś wejść na Mont Blanc. Hmm. Pochodzenie po górach to jest jedna z twoich pasji.
Tak, tak.
To jakie masz te marzenia poza biznesem?
Większość.
Większość marzeń jest poza biznesem.
Tak, większość marzeń jest poza biznesem. Więc jednym z, tak jak wspomniałeś, moją pasją jest wspinaczka górska i bardzo lubię spędzać czas w górach. W ogóle wszelkie formy takiej górskiej aktywności bardzo mi odpowiadają. I wiele form outdooru. Ja zdecydowanie jestem bardziej outdoorowcem niż takim gościem, który lubi gdzieś tam się siedzieć w biurze, na przykład za biurkiem. To bardzo mnie już w pewnym momencie męczyło, po prostu miałem tego dość.
A firma tego wymaga w
tak,
pewnym momencie.
Tak, tak, obecności i takiej stałego, powiedzmy, gdzieś tam przebywania wewnątrz organizacji. Więc tych planów, tak, mam tych planów, marzeń związanych z górami sporo. Kwestia teraz tylko poukładania tego wszystkiego w czasie, bo to nie jest też tak, że kiedy uwalniamy się od tej działalności takiej operacyjnej, kiedy odzyskujemy nagle sporą ilość czasu, że możemy go całego przeznaczyć na hobby, pasję i taką, powiedzmy, działalność dla siebie.
Dlaczego nie?
No są też inne obszary życia, które przez wiele lat były zaniedbywane. Tych lat intensywnej pracy, działalności, wiesz, to jest przez, można powiedzieć, ponad 20 lat, to dzień po dniu, 5-6 dni w tygodniu, po 10-12 godzin praca. Na początku to jeszcze więcej, wiadomo, ale później te lata takiego rozwoju, no to zawsze się to odbywało kosztem czegoś. No raz kosztem rodziny, kosztem dzieci,
kosztem zdrowia
też, oczywiście. No i w momencie, kiedy nagle się z tej gonitwy wyrywasz, kiedy nagle sobie przeorganizowujesz to życie zawodowe, okazuje się, że właśnie jest tak wiele tych różnych obszarów, które były niedoinwestowane, które zostały zaniedbane, że teraz po prostu trzeba gdzieś tam w każdym z nich popracować i poświęcić mu czas, żeby to, wiadomo, tego się już nie da nadrobić, tego nie nadgonimy, ale przynajmniej, żeby chociaż trochę zniwelować te braki. Nie?
A jak się niweluje braki po dekadach zaniedbań w zdrowiu czy w rodzinie? Bo to podobnie jak ja, już masz piątkę z przodu, to tak, tak. Kawał życia mamy ze sobą,
tak,
nie?
Tak, tak, tak.
To jak, ja wiem, jak ja próbuję to zrobić, ale mnie bardzo interesuje twój przepis.
To w przypadku zdrowia to jest myślę, dość proste. Staram się być cały czas aktywny fizycznie. Więc biegam, jeżdżę na rowerze, chodzę na basen i
chodzisz po górach.
Chodzę po górach, tak. Więc tej aktywności na zewnątrz jest dość sporo. I to są takie formy aktywności, spędzania czasu, którym bardzo odpowiadają. Czyli taki ruch na świeżym powietrzu przede wszystkim. Basen trochę mniej, ale to głównie z synem chodzę i on uczy się pływać, więc żeby to nie wyglądało tak, że tata kazał uczyć się pływać, ja sam nie siedzę wtedy na trybunach, tylko wskakuję z nim do wody i pływamy razem. Więc tu przychodzę tak jakby automatycznie z tego czasu, który poświęcam na aktywność fizyczną. do czasu, który poświęcam z dziećmi, z rodziną. Dwie starsze córki już są, można powiedzieć, dorosłe i aż tak bardzo mnie nie potrzebują. No ale na przykład jak teraz młodsza robiła prawo jazdy, no to też miałem ten czas, żeby z nią wsiąść do samochodu, żeby z nią pojeździć, żeby jej coś pokazać, żeby ją czegoś nauczyć, żeby jej było łatwiej później. Czy tak właśnie to wspomniane pływanie z synem, czy mogliśmy zrobić koronę gór polskich, projekt właściwie w przeciągu...
We dwóch?
Tak, niespełna 3 lat zrobiliśmy z Szymkiem Kononek Gór. Kilka tygodni temu zakończyliśmy projekt wejściem na Rysy. No to na to wszystko właśnie potrzebny jest ten czas i tego czasu ja teraz mam znacznie więcej, żeby móc go poświęcić najbliższym i sobie.
To wracając do marzeń. Te marzenia, które jeszcze nie są wymarzone, ale ci tam świtają. Co to będzie?
No to dzisiaj, gdybym... To znaczy, jak je wypowiem, to one już są wymarzone, no nie? Tych, które jeszcze nie są, to trudno mi powiedzieć. Pewnie nadejdą. Natomiast tak rzeczywiście zobacz na nasze ostatnie właściwie dwa spotkania w grupie, czego dotyczyły, prawda? Na dwa mastermindy. No, wydaje mi się, że te spotkania były zdominowane przez wyzwania bardziej takie dotyczące życia. Ty to chyba nazywasz lifestyle'u, tak?
Mhm. Ego.
Ego, a nie biznesu. I co tam właśnie jest ciekawego też, wiesz, bo oczywiście ja bardzo lubię osiągać i bardzo lubię osiąganie, te plany, marzenia i realizacja,
te szczyty
droga
do
tego szczyty, które zdobywam, te emocje z tym związane, no to kochamy to, prawda, jako przedsiębiorcy i myślę, że dlatego robimy to, co robimy, ale to wszystko gdzieś tam powoduje, że my cały czas jesteśmy na zewnątrz, powiedzmy, w wydarzeniach, w świecie, w materii i zmagamy się z tym wszystkim, co nas otacza. Natomiast brakuje chyba tego czasu takiego, gdzie możemy się na chwilę zatrzymać, spojrzeć do środka, przyjrzeć się sobie, zobaczyć, co nam tak naprawdę w duszy gra, co tam, a co z nami, co w nas. I to jest, myślę, takie też, to nawet nie wiem, czy to można nazwać marzeniem, no nie, ale można to nazwać pytaniem o sens życia. I zobacz, że to się pojawia ostatnio na naszej grupie, prawda? Te pytania sobie zadajemy i zaczynamy też, próbujemy znaleźć odpowiedzi na nie. I tak jak ostatnio zaobserwowałem właśnie, no to te odpowiedzi są nieco inne od tego, słuchaj, to kolejny cel, kolejne właśnie marzenie, kolejny plan,
milion,
kolejny
nie?
biznes, kolejny milion, prawda? I trzeba dalej napieprzać, nie? To jest już troszeczkę inaczej, troszeczkę w inną stronę. I nie wiem nawet, czy to jest kwestia wieku, bo my jesteśmy po 50, nie? Ale zobacz, wśród grupy są też, jest wiele młodszych osób. Mhm. Zobacz, że oni też już uruchamiają dzięki temu, że my zaczynamy sobie zadawać takie pytania. Oni też uruchamiają takie procesy myślowe. No rzeczywiście, słuchaj, może to nie jest najważniejsze, żeby właśnie kolejne biznesy, kolejna firma, kolejny milion, tylko trzeba się też zastanowić właśnie też trochę w inną stronę, prawda? Poszukać jakichś innych wartości, poszukać jakichś innych wyzwań, czy właśnie zastanowić się nad sensem.
To powiedziałeś taką rzecz, którą chciałbym teraz z ciebie wydobyć, jak się uda, bo powiedziałeś, że jak spełniamy te marzenia i te cele, to stajemy się innym człowiekiem. Ta przemiana jest tak. Osiąganie celów i marzeń
tak.
Powoduje, że się zmieniamy.
Tak, tak.
Jakim człowiekiem chciałbyś być, albo do jakiego człowieka dążysz, żeby być?
Pojawiło się przed chwilą właśnie to pytanie o sens i uważam, że to jest bardzo ważne pytanie, no rzeczywiście, i które sobie zadajemy, jaki jest sens życia, po co my tutaj w ogóle jesteśmy, po co przychodzimy na ten świat, jaka jest nasza misja, jakie jest nasze przeznaczenie, powołanie, szukamy gdzieś tego. Również realizując te plany, marzenia i robiąc te wszystkie wspaniałe rzeczy, którymi w trakcie życia się poświęcamy lub w które się angażujemy. I tak tak sobie właśnie myślę, że właśnie zainspirowany tymi naszymi ostatnimi spotkaniami, że warto będzie najbliższy czas poświęcić właśnie na takie spojrzenie do wewnątrz.
I... Czyli tych celów nie szukać na zewnątrz, tylko wewnątrz.
Tak jest. I właśnie częściej sobie zadawać to pytanie, jaki jest cel, jaki sens i tak dalej. Ale gdzieś tam, gdybym dzisiaj miał właśnie jakie to marzenie, prawda, jakim się stać, jakim na przyszłość.
No na dzień nagrania.
Tak, na dzień, tak. To coraz bardziej jestem skłonny czy taki przekonany do tego, żeby powiedzieć, że chciałbym odnaleźć sens w prostych czynnościach codziennego życia. Czyli żeby nie szukać koniecznie tych wyzwań, tych emocji, tych dopaminowych strzałów, osiągnięć. Oczywiście, żeby z tego też nie rezygnować, bo to absolutnie nie o to chodzi, żeby gdzieś tam z jednej skrajności pójść w drugą, ale właśnie robiąc to i mając te wszystkie chwile uniesień, osiągnięć i spełnionych marzeń, żeby po drugiej stronie też mieć taką świadomość, czy taką przestrzeń w sobie, która pozwala nam cieszyć się z dnia codziennego, czyli z codziennego życia, z tych właśnie prostych czynności, które każdy z nas codziennie wykonuje, prawda? Mhm.
Emilio, w audycji Zaprojektuj swoje życie nadchodzi taki moment, że naszym gościom zadajemy pytania bardzo podobne. Nawet mamy taki hashtag Trudne pytania. Jesteś gotowy?
Jasne.
Pasy zapięte?
Tak, jedziemy.
Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu?
A mogę dwie?
Dajesz.
Okej, dzięki. Tak więc
przedsiębiorcy zawsze negocjują.
Tak, pierwsza taka... Oczywiście to jest subiektywne, gdyby zapytał kogoś tam z otoczenia, prawdopodobnie żona sądziła, to jest zupełnie inne decyzje, ale tak uważam, że pierwszą taką naprawdę dobrą decyzją było skopanie worka z jagodami w Szwecji. Mogę powiedzieć historię.
Dajesz.
Tak krótko. Więc właśnie kiedy te jagody zrywaliśmy tam w Szwecji, to polega mniej więcej na tym, że trzeba wziąć worek, taki worek jak na ziemniaki, trzeba wziąć pod pachę, wziąć tą maszynkę do zrywania
takie
tych
grabie,
jagód.
Takie
grabie, taką szczotkę taką, tak. No idzie się tam w pola, zostawia się samochód gdzieś na jakiejś żwirowej drodze, idziesz w pola z tą maszynką, trzepiesz te jagody, wsypujesz do tego worka i kiedy ten worek się już napełni, waży tam mniej więcej 30-40 kilo, trzeba go sobie założyć na plecy i po prostu zawędrować z nim do samochodu, zrzucić go do bagażnika, wziąć następny worek i dawaj w las. I pewnego dnia, kiedy właśnie szedłem tak z tym workiem na plecach i zmierzałem w kierunku samochodu, a to siedzi tu jakiś korzeń, tu jakieś chaszcze, takie tu jakieś krzaki, gdzieś zawadziłem o jakiś korzeń rzeczywiście, przewróciłem się, tak padłem prawie na twarz i ten worek mnie tak przygniótł do ziemi i poczułem wtedy taką złość na tą robotę, na ten worek, na tą fizyczną charówkę, na te jagody, na tą całą rzeczywistość, która się wydarza. I podniosłem się, zrzuciłem ten worek na bok i go po prostu tak skopałem, ten worek, że z tych jagód się zrobił po prostu dżem. Tam.
Nie udało się już tego worka sprzedać, tak?
Nie, udało się.
Udało się?
Udało się, tak. Udało się, zawiozłem. Właściwie to bardziej był sok i przecier taki jagodowy niż jagody. Ale udało się sprzedać i co więcej, i właśnie ta decyzja, bo tam jeszcze zapadła jedna bardzo ważna decyzja, o tym nie powiedziałem, bo to miało być o decyzji. No, nie decyzją było skopać worek, tylko decyzją było to, co postanowiłem w trakcie, kiedy ten worek kopałem. Czyli powiedziałem sobie, to jest ostatni mój dzień, kiedy pracuję fizycznie i koniec.
I to był ostatni dzień,
kiedy pracowałem fizycznie.
Czyli sprzedajesz to i wróciłeś do Polski i zacząłeś biznes.
Nie, właśnie to jest ciekawa historia. Sprzedałem to i na drugi dzień już pracowałem na skupie, do którego sprzedałem ten worek. I nawet nie tyle nawet pracowałem, tylko prowadziłem ten skup.
Jak to załatwiłeś?
No z właścicielem skupu, okay. Bo my u niego mieszkaliśmy. On prowadził kemping i prowadził skup, no nie? I bardzo nas lubił po prostu. Jakoś tak wzbudzaliśmy zaufanie i rzeczywiście szybko zyskaliśmy taką sympatię i powierzył nam tą funkcję. Zrobiliśmy jeszcze coś takiego, że mieliśmy od prowizję od ilości skupionych jagód. Załóżmy, że to była jedna korona. I zrobiliśmy coś takiego, że podzieliliśmy się tą jedną koroną ze sprzedającymi.
Czyli płaciliście trochę więcej za skup.
Niż inne skupy. Tak,
Zaczęliście skupować więcej, bo ludzie przyjeżdżali, więcej. Tak?
Tak, jest. I wszystkie kempingi z okolic przyjeżdżały do nas. I właściwie w przeciągu chyba, nie wiem ile to może, z 10 dni czy 2 tygodnie ten skup tam do końca doprowadziliśmy. I te właściwie większość pieniędzy, które wtedy przywiozłem do Polski, to były zarobione na tym skupie. I to
na tym pół korony różnicy, tak?
Tak, tak, tak. Więc to była bardzo dobra decyzja wtedy, że to jest ostatni dzień, kiedy
to pracujesz. To był ważny korzeń.
Bardzo ważny. Bardzo ważne. To jest też takie ciekawe, że czasem warto się po prostu wypieprzyć, wywrócić, wiesz,
czasem być
przygniecionym. Tak, tak, tak. Bo wtedy, kiedy się podniesiemy, no bo najgorzej, kiedy się już nie podniesiemy, ale kiedy się podniesiemy, to wyzwalamy w sobie pewną moc, która potem już z nami zostaje, no nie? I ta moc pomaga nam właśnie później w podejmowaniu decyzji, czy w ruszeniu naprzód.
Pomimo, że zaczęło się od wkurzenia, to skończyło się na konstruktywnych decyzjach, tak?
Tak jest, tak jest, tak jest. Więc to było takie... I to była bardzo dobra
ten
decyzja.
Ten sok chyba zostanie mi na długo w głowie. Tak, a druga decyzja bardzo dobra?
A druga decyzja bardzo dobra to była decyzja, żeby uwolnić się od działalności operacyjnej w biznesie. Mhm. To była absolutnie dobra decyzja. I...
A to było długo, też... to długo trwało, nie?
Długo trwało, oczywiście.
Ile lat?
Chyba z 5 lat ten proces trwał. Różnych prób, różnych eksperymentów, porażek właściwie jednej za drugą, no nie? Ale to znowu właśnie, wiesz, to jest to, żeby się nie zrażać, no nie? Że jeśli, wiesz, jeśli gdzieś upadasz, no to zawsze warto jakoś podnieść głowę i zobaczyć, że gdzieś tam jest ten cel, to twoje marzenie, do którego chcesz dojść, no nie? I żeby po prostu to gdzieś powodowało, było na tyle wystarczającą motywacją, żeby się podnieść, żeby iść dalej. I dla mnie taką motywacją było właśnie to, żeby się uwolnić od operacyjnego działania, zarządzania w firmie, ponieważ czułem, że to jest coś, z czym sobie nie do końca radzę. Tak jak wspomniałem na początku, bardziej się czuję kreatorem, pomysłodawcą. A propos pomysłodawcą, to kiedyś miałem taką ksywę, to dwie takie ksywy miałem w sumie. Jedna to była Dyzio Marzyciel. To była jedna ksywa, a druga ksywa to była Mam Pomysł. Czyli jak przyjeżdżałem do dziadka, to tam sąsiedzi mówili, o, przyjechał, mam pomysł, teraz to się będzie działo.
Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
Tak, i to jest troszeczkę sprzeczne właśnie z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli o tym poszukiwaniu sensu i tej drugiej stronie naszego, drugiej przestrzeni, bo wciąż czuję, że tej najwięcej satysfakcji daje mi osiąganie celów, realizacja planów, realizacja marzeń, wejście na szczyt, te emocje, które temu towarzyszą. To daje mega dużo takich pozytywnych emocji, to daje poczucie szczęścia, spełnienia. Tylko że to są ulotne chwile, to jest bardzo krótkotrwałe. To nie daje jakby takiego szczęścia czy spełnienia w takiej pewnej ciągłości naszego życia, prawda? Czyli w tym takim codzienności naszego życia. Ale tak, no, gdybym miał powiedzieć, co daje satysfakcję, no bo satysfakcja, szczęście czy spełnienie, to myślę, że to są trzy różne rzeczy, to taką powiedzmy chwilową satysfakcję, radochę tak zwaną, no to daje mi realizacja celów, spełnianie marzeń.
A długoterminowo?
Nie wiem, czy to daje satysfakcję, ale daje może takie poczucie spełnienia. Poczucie spełnienia daje... proces, w którym się znajdujemy, w któremu się poddajemy na drodze do realizacji celów czy
proces.
Czy proces, tak.
Bo czyli nie szczyt, ale nie wchodzenie szczyt. Na szczyt.
Tak jest. Czyli to wszystko, co się wydarza po drodze. I tak właśnie myślę, że te jakiekolwiek wyzwania sobie stawiamy, jakiekolwiek cele, to ta droga, która prowadzi nas do tego celu, poddaje nas pewnej tak zwanej obróbce, że my się z takim, to jest takie, uważam, takie szlifowanie diamentu, prawda, że każdy z nas w środku jest tym diamentem, ale jeden bardziej, drugi mniej oszlifowany i ta droga właśnie do celu powoduje, że ten diament staje się coraz bardziej.
I czasami nie trzeba osiągać celu. Ty na swoje urodziny chciałeś wejść na Mont Blanc.
Tak.
I miałeś
tak.
całkiem dobre, ale tak. pogoda była zbyt trudna i zbyt zrobiła się w momencie, to była tak. kwestia bezpieczeństwa chyba, żeby podjąć decyzję.
Tak.
A rozmawialiśmy, jak już szedłeś i nie byłeś niezadowolony.
Nie, nie byłem. Tym bardziej, że to była kolejna próba, kolejne podejście i kolejna zła pogoda, w której się znaleźliśmy. I właściwie w tych samych warunkach trzy lata wcześniej wycofaliśmy się, prawda? Ale teraz, nie wiem, miałem taką determinację, że po prostu stwierdziłem, że nie, to może jest szalone trochę, no nie? Ale z drugiej strony to ryzyko nie było jakieś takie skrajne, prawda? Czyli to gdzieś się mieściło, powiedzmy, w ramach tego akceptowalnego poziomu ryzyka. I zdecydowaliśmy się pójść dalej, pomimo tego, że wiele zespołów zawróciło tego dnia. Także no, czasem trzeba rzeczywiście podejmować takie decyzje, które są...
Ale niekoniecznie za pierwszym razem.
Tak, no niekoniecznie. Zgadza się. Ten rekonesans pierwszego wyjścia, które się nie udało, na pewno nas dużo nauczy. Mhm.
Jak wygląda twój typowy dzień? Czy masz typowy dzień?
Właściwie to nie mam takiego typowego dnia. Każdy dzień jest w pewien sposób inny od kolejnego. I oczywiście jakiś taki ogólny zarys tego dnia, czyli że wstaję powiedzmy około 7 rano, że staram się położyć spać około 23, a już nie później niż o północy. To też bardzo dużym wyzwaniem było dla mnie w pewnym momencie, żeby się nauczyć wcześniej chodzić spać, bo siedziałem do pierwszej, do drugiej pracując. Więc to jest taki na takim poziomie ogólnym. No później to wiadomo, wstaję rano, poświęcam trochę czasu na medytację, modlitwę, na ćwiczenia, na rozciąganie, bo też będąc aktywnym, to trzeba zadbać i o to, żeby te nasze struktury były troszeczkę porozciągane. Później śniadanie i codzienne obowiązki, no one tutaj są różne, no. Albo...
Ale nie pracujesz codziennie w tej chwili operacyjnie, nie?
Nie. To o czym wspomniałem, to jestem w firmie w biurze we wtorki, nie w każdy wtorek, bo czasem też jakieś wyjazdy, to właściwie się sprowadza do tego, że jestem 2-3 razy w miesiącu w biurze. To do tego możemy też zaraz wrócić. Planuję też to zmienić już. Mhm. Już czuję, że czas na kolejne zmiany i kolejne decyzje. Ale wracając do tego dnia typowego czy nietypowego, no to potem się zaczynają codzienne obowiązki, czyli gdzieś tam dzieci do szkoły, na zajęcia dodatkowe, zawieźć, przywieźć, to logistyka nam to zajmuje trochę czasu, bo mamy 10 kilometrów na dojazd z wioski, w której mieszkamy, do miasta, gdzie dzieci uczęszczają na zajęcia czy do szkoły. Też czas na hobby czy pasję, czyli uczę się grać na gitarze, zacząłem też się uczyć grać na perkusji, więc to też zajmuje troszkę czasu i tym, powiedzmy, wypełniam gdzieś tam swoje dni. Też mam intensywne rozmowy z native'em, uczę się języka, więc temu też poświęcam czas. Nasze mastermindy, no też trzeba gdzieś...
No to jest dzień w miesiącu, wleć. Nie?
Oczywiście, gdzie też trzeba poświęcić na to czas. I tak wygląda ten harmonogram. Potem też gdzieś wieczorem czy późnym popołudniem wchodzi jakaś aktywność, czy rower, czy bieganie, czy basen.
Nie pracujesz w sensie operacyjnym dużo. Mhm. I w pewnym sensie ty jesteś, bardzo pięknie przeszedłeś przez ten kwadrant Kiyosakiego, tak? Gdzie byłeś pracownikiem, zbierałeś jagody, byłeś samozatrudniony przez wiele lat we własnej firmie, chociaż ona rosła, to ty jednak ciągle musiałeś tam być. I w pewnym momencie udało ci się przeskoczyć na tą rolę właściciela, który ma ludzi często lepszych od siebie, którzy są w stanie zarządzać firmą i ta firma na niego pracuje.
Tak.
Czy będzie następny krok, żeby zostać inwestorem?
Tego nie wiem, czy będzie następny krok, żeby zostać inwestorem. Natomiast będzie następny krok, już nad tym pracuję.
To jest ta zmiana, o której przed chwilą mówiłeś?
Tak.
To będzie za zmiana?
Krok. To jest też właśnie ciekawe w ogóle, bo po lekturze Kiyosakiego to było też jedno właśnie z moich marzeń. Wow, że to nie trzeba być tak, że będziesz samozatrudniony, że w tym biznesie musisz zasuwać już zawsze,
godzin,
prawda?
Nie?
Tak. I do końca życia, czy do jakiejś emerytury, czy czegokolwiek. Ale że można zaangażować czy zatrudnić odpowiednich ludzi właśnie i myślę, że to, na co zwróciłeś uwagę, to jest bardzo ważne. To jest to, że ci ludzie mogą być lepsi od ciebie. Że oni mogą być lepsi.
Wręcz powinni.
Że powinni. Tak, ale właśnie, że to jest możliwe. Wiesz, że to jest możliwe, bo ty jesteś tym founderem, ty jesteś tym właścicielem, ty wszystko wiesz. Oczywiście jesteś to, o czym mówiliśmy wcześniej, jesteś w tym pokoju, jesteś najmądrzejszy, no nie? I to jest ten moment, kiedy trzeba z tego pokoju wyjść, bo już skończył się twój rozwój właściwie, no nie? Kiedy w nim zostaniesz. I to jest bardzo właśnie ważne, uważam, żeby pozwolić innym działać, pozwolić działać mądrzejszym od siebie, bo ci ludzie, których dzisiaj mamy w firmie, odpowiedzialni za poszczególne obszary, są zdecydowanie lepsi ode mnie w tych obszarach. Mało tego, Szymek też, który to spina, prawda? No to też ten warsztat taki menadżerski, który on wypracował, pracując w korporacjach przez wiele lat. No to
i ty pracowałeś sam i uczyłeś się na swoich błędach, prawda?
Oczywiście. Ja nie przepracowałem ani dnia korporacji, nie przepracowałem. Wiadomo, były po drodze jakieś tam szkolenia, kursy, warsztaty i tak dalej. No ale to nigdy nie jest ten taki codzienne życie, te zmagania z rzeczywistością.
Czy mógłbyś przestać teraz coś robić, co poprawiło twoje samopoczucie albo spowodowało twój rozwój?
No i tutaj to jest też związane z takim wyzwaniem, które mam i z takimi obserwacjami, że właśnie odzyskując te 8-10 godzin, które odzyskałem wyłączając się z codziennej operacyjnej działalności w biznesie, powinienem mieć ten równowartość tego czasu w codziennym życiu teraz, dzisiaj. Mhm. Też o tym wcześniej rozmawialiśmy, ale nie mam takiego poczucia, że nagle zyskałem jakąś ogromną ilość czasu, ponieważ ten czas powypełniałem sobie od razu różnymi aktywnościami. I myślę, że to jest takie wyzwanie, żeby troszeczkę przeorganizować kalendarz, sposób planowania, żeby sobie do tego kalendarza nie wrzucać zbyt dużo aktywności, zbyt dużo różnych...
Nawet jeżeli są poza pracą, nie?
Tak, oczywiście, to są ciągle aktywności, które zabierają nam czas, energię, uwagę. Więc myślę, że chyba to, że... Ale z drugiej strony jest mi bardzo ciężko, konkretnie gdybyś mnie dzisiaj zapytał, to z czego mógłbyś zrezygnować? To na razie nie chcę oddać niczego, chcę, żeby było tak, jak jest.
No dobra, to ci życzę powodzenia. Myślę, że mam podobne wyzwania, bo mój kalendarz 3 tygodnie do przodu jest zawsze pełen.
Właśnie,
zawsze pełen.
Tak. I już widzę ten, wiesz, już tak sobie myślę, ale listopad fajny, nic nie naplanowałem. Tutaj odpocznę dopiero, no, tak, nie? A tak. Za chwilę...
Tak, to grudzień będzie.
Tak. To tak przenosimy z miesiąca na miesiąc.
A jaką masz supermoc?
No to myślę, że ona jest związana z osiąganiem i z realizacją celów. I powiedziałbym, że to jest skuteczność. Skuteczność, sprawczość. Czyli jeśli mam jakiś cel, no to raczej go zrealizuję. Jest duże prawdopodobieństwo. Czyli robię wszystko, żeby go zrealizować. Jeśli mi na nim zależy, wiadomo oczywiście, no nie? Czyli myślę, że to, że jeśli sobie coś postanowię, to potrafię się zmobilizować, zmotywować, potrafię utrzymać dyscyplinę, potrafię być wytrwałym na drodze do tego celu, żeby niezależnie od sytuacji, które się będą wydarzać, od trudności, od porażek, do celu.
Książka która?
Z książkami u mnie to jest ostatnio bardzo różnie. Kiedyś bardzo dużo książek czytałem, połykałem wręcz różnego rodzaju, ale to były głównie takie książki biznesowe, można powiedzieć poradniki różnego rodzaju.
A to się zużywa w pewnym momencie.
Tak, to się zużywa i też zaobserwowałem u siebie, że szybko zapominam. Mhm. Być może to jest kwestia też wieku, ale... No tak. I po prostu ja czytam książkę i ja na drugi dzień nie potrafię powiedzieć, o czym ona była. A znam takich ludzi, znam takie osoby, które przeczytały książkę i szły warsztat prowadziły właśnie i cytowały.
Z książki,
dokładnie. Znam takie osoby, znam takie przypadki. To mi się to kompletnie nie trzyma. Więc, ale mam takich kilka pozycji, do których zaglądam, no można powiedzieć codziennie. To jest Pismo Święte, to jest stoicyzm na każdy dzień roku. I to są poezje Rumiego, to jest taki mistyk suficki. Mhm. I to są takie pozycje, z którymi się, można powiedzieć, nie rozstaje. No nie? Czyli gdzieś tam
wokół duchowości. Dzień.
Tak, tak, tak. Czyli właśnie to jest ten... Mhm. Dla mnie to jest... Traktuję to jako taki pokarm dla duszy. Mhm. Takie coś, co mnie wewnętrznie wzbogaca i powoduje jakby tak trochę... inny sposób patrzenia na świat, na rzeczywistość, na to, co się nam codziennie przydarza. Nie?
Emil, co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji Zaprojektuj swoje życie zapamiętali z tej rozmowy?
Mogę dwie rzeczy?
Dajesz.
Więc tak, na pewno to co warto i na co uważam trzeba zwrócić uwagę w życiu, to żeby mieć, i nieważne, czy to wiesz, nazwiemy marzenia, czy to będą cele, czy to plany, ale że to jest naprawdę potrzebne, bo to powoduje, że mamy energię, że pojawia się w nas pewna moc do tego, żeby te cele realizować. Poprzez różne doświadczenia dochodzenia do tego celu transformujemy swoją osobowość, swój sposób myślenia i doskonalimy siebie, można powiedzieć, szlifujemy ten diament, jest to na pewno. I druga rzecz, którą uważam, że warto i warto to zrobić wcześniej, niż nawet myślimy, że jest ten moment, żeby to zrobić. No, to jest, jeśli jesteśmy właścicielami biznesu, jeśli jesteśmy founderami, pracujemy, jesteśmy zaangażowani na 100% w swoją działalność i myślimy, że naprawdę jesteśmy najlepsi i że niezastąpieni w ogóle, ever, to warto delegować te czynności, warto zaufać ludziom, warto uwierzyć w to, że są lepsi od nas, że są bardziej kompetentni, że są godni zaufania i że są w stanie pewne rzeczy, które robiliśmy do tej pory, zrobić lepiej od nas i posunąć nasz biznes do przodu.
Super. Dziękuję ci ślicznie.
Dziękuję.
Dziękuję wam i jak co tydzień, w czwartek o czwartej, zapraszam was do audycji Zaprojektuj swoje życie.